Pierwszy Polskiego Radia z Warszawy jest 7 minut po 19.
Eureka.
A w Eurece rozpoczynamy Wieczór Odkrywców. Krzysztof Michalski, dobry wieczór. A porozmawiamy dziś o innowacyjnych, bardzo ciekawych rozwiązaniach opracowanych przez polskich uczonych i inżynierów, a dokładniej o zastosowaniu technologii multimedialnych w medycynie. Nad takimi rozwiązaniami pracują od wielu lat badacze z Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, a w studiu w Gdańsku kierownik katedry, pan profesor Andrzej Czurzewski. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Przede wszystkim chciałem pogratulować na początku, bo Politechnika Gdańska znalazła się na drugim miejscu klasyfikacji uczelni badawczych, ale o tym może porozmawiamy później, panie profesorze. Najpierw o tym, co pan robi, dobrze?
Dziękuję bardzo, że pan o tym wspomniał. Rzeczywiście warto by do tego wrócić na koniec naszej rozmowy.
Panie profesorze, ja wynotowałem sobie różne rozwiązania, które państwo realizują. Zacznijmy może od bardzo ważnego rozwiązania z punktu widzenia zarówno społecznego, jak i medycznego, od możliwości nawiązywania kontaktu czy sposobu komunikacji z osobami, które są po ciężkich udarach mózgu, występuje u nich brak świadomości, i wyglądają na nieprzytomne, prawda? Skąd pomysł opracowania takiego rozwiązania? Bo to bardzo ważne, prawda?
To już kilka lat temu na taki pomysł natrafiliśmy. Ja przeczytałem kiedyś, że Światowa Organizacja Zdrowia uważa, że jest około 40% błędnych diagnoz stanu świadomości osób, które wyglądają na nieprzytomne. I to rzeczywiście, wiadomo, prawidłowa diagnoza jest podstawą skutecznej terapii, więc zastanawiałem się, w jaki sposób można byłoby pokonać te bariery diagnostyczne. Bo diagnostyką się zajmowaliśmy już zmysłów wcześniej, to z profesorem Henrykiem Skarżyńskim dość sporo udało nam się zrobić.
Powiedzmy, dyrektorem Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach, prawda?
Tak jest. I pomyślałem, że można byłoby badać zmysły również u osób nieprzytomnych.
Uh-huh. Czyli tych pacjentów apalicznych, prawda? Co do których my nie wiemy, bo zachowana może być przytomność, ale występuje brak świadomości, prawda, panie profesorze? O tych chodzi pacjentów, tak?
Tak, tam jest według klasyfikacji, można ich podzielić na pacjentów w stanie wegetatywnym, przetrwałym stanie wegetatywnym, w śpiączce, po wybudzeniu ze śpiączki, oni również mają problemy komunikacyjne. No i takim bardzo złym stanem, w którym już nie możemy nic zrobić, to jest stan śmierci mózgowej, więc również są pacjenci w tak zwanym syndromie zamknięcia. To był taki znany film Skafander i motyl, który pokazywał takiego pacjenta, który w zasadzie jest w pełni świadom, tylko nie może tego wyrazić w żaden sposób.
Czyli nie kontaktuje się ze światem, my tego nie wiemy, a on odbiera cały świat i wszystko, co się wokół niego dzieje, prawda?
I tu dochodzi do bardzo dużych nieporozumień, bo często przy osobach, które są właśnie w takim stanie zamknięcia czy w stanie częściowej świadomości, rozmawiają lekarze, rozmawia rodzina o ich stanie, to oni nie mogą niczego zakomunikować. Czasami skazywani są na taki stan, powiedzmy, beznadziejności pewnej, że im nie można pomóc. Chcieliby jakoś wyrazić, że oni są już bardzo blisko powrotu do tego życia, albo żyją, mają swój własny świat, w którym odbywa się myślenie, przychodzą wspomnienia, jest chęć wyrażania, uczuć się, potrzeb. Więc to jest dramatyczna sytuacja i prawidłowe zdiagnozowanie tych pacjentów może bardzo wiele pomóc w ich terapii.
Ale oczywiście, i państwo się tym zajęli. Proszę powiedzieć, na czym polega ten państwa pomysł? No bo jednak ten mózg, jak rozumiem, tych pacjentów może reagować na bodźce zewnętrzne, prawda?
Przede wszystkim postanowiliśmy zastosować dwie takie technologie. Jedna to jest system śledzenia wzroku, to znaczy określa
tutaj cyberoko się pana wynalazek roku sprzed paru lat przydaje, jak rozumiem, tak?
Tak, tak nazwaliśmy ten wynalazek. W sumie technologia jest znana, ale nie w tym zastosowaniu. Myśmy stworzyli specjalne oprogramowanie do celu badania świadomości osób nieprzytomnych, niekomunikujących się. I to jest jedna technologia, czyli poprzez interakcję wzrokową z komputerem się to odbywa.
Czyli ta osoba, ten pacjent apaliczny patrzy na monitor komputera, tak?
Tak, i tam dla niego wyświetlają się różne treści, różne polecenia, różne zadania i on te zadania może realizować. No a wcześniej jeszcze chciałem powiedzieć, że zaczęliśmy sprawdzać słuch tych pacjentów, bo jeżeli terapeuta wydaje jakieś polecenie, ma jakąś prośbę, próbuje prowadzić jakiś test diagnostyczny, no to musimy być pewni, że pacjent w ogóle słyszy jego głos, jego polecenia.
No tak, to dopiero wtedy reaguje i nawiązuje kontakt z tym monitorem, prawda?
Tak jest. I do tego służą metody obiektywnych badań słuchu, to znaczy takich, kiedy udział osoby badanej nie jest konieczny, bo otrzymuje się sygnały bezpośrednio za pomocą elektroencefalografii, czyli badania fal mózgowych. No ale elektroencefalografię można również stosować szerzej, to znaczy próbować analizować fale mózgowe dochodzące z całej powierzchni skóry głowy i na tej podstawie również wykrywać dosyć specyficzne stany, na przykład stan intencji ruchu, czyli terapeuta mówi do danej osoby, porusz prawą ręką. No, ta osoba absolutnie nie może niczym poruszyć, bo jest sparaliżowana, natomiast w mózgu powstaje
sygnał,
stan,
tak?
Sygnał, tak, który jest intencją tego ruchu. No i nauczyliśmy się wykrywać te sygnały.
To świetnie.
Więc no, w związku z tym jak gdyby trzy
czyli
podejścia
widać,
mamy.
Czyli widać, że ta osoba ma świadomość. Za pomocą obiektywnych metod obrazowania można to stwierdzić, panie profesorze, tak?
Tak, można to stwierdzić. Znane są badania również, niedawno się pojawiły, zagraniczne, gdzie w rezonansie magnetycznym próbowano badać tego typu właśnie reakcje pacjenta. No jednak taka technika jest bardzo skomplikowana, bo trzeba pacjenta umieścić w tym skanerze. Ten skaner jest kosztowny, nie są specjalnie rozpowszechnione te urządzenia. Tam w środku panuje dosyć duży hałas.
Tak, łomot straszny.
Tak, i to jest metoda, która nie nadaje się do stosowania w zwykłych centrach jakiejś tam opieki nad tymi pacjentami, czy nawet hospicjach, czy w warunkach domowych. Tak. A tutaj nie tylko o diagnostykę chodzi, dlatego że następnym krokiem jest próba porozumiewania się i próba terapii. W związku z tym, no już jak gdyby stosowanie tych technologii MRI, czyli rezonansu magnetycznego, to już naprawdę niezbyt pasuje do tego typu zastosowań. Dlatego my szukaliśmy tańszych, prostszych sposobów, osobów, które można upowszechnić.
No tak, i dotrzeć i wiedzieć, że tak naprawdę praca nad tym pacjentem jest celowa, prawda? Bo to jest istotne, daje się nadzieję zarówno tej osobie zamkniętej w sobie, jak i jego rodzinie. No i wskazówki dla lekarzy, panie profesorze. I to jest być może najistotniejsze w tym aspekcie społecznym, jeśli chodzi o to rozwiązanie, prawda?
Tak jest. I ja muszę tutaj powiedzieć, że otrzymaliśmy spore wsparcie ze strony terapeutów, którzy zajmują się tego typu pacjentami. Takie ośrodki opieki nad pacjentami, jak na przykład w Toruniu, czy w Osielsku, czy w Olsztynie, przy tamtejszym Uniwersytecie Medycznym,
No,
podjęły bardzo chętnie współpracę z nami, dzięki czemu mieliśmy dostęp do pacjentów, mieliśmy zgody komisji bioetycznych i można było rozwinąć oprogramowanie do diagnostyki i terapii tych pacjentów. Natomiast my w tej chwili poszliśmy dalej, to znaczy za chwilę wspomnę o naszej współpracy z kliniką Mayo w Rochester w USA, a także o innych wynalazkach, które powstały na bazie tego właśnie cyberoka. Także cyberoko dla nas to już jest pewnego rodzaju
taka baza
przeszłość.
Trochę. Też.
Taka baza, ale też i przeszłość, bo na uczelni my nie możemy zbyt długo przywiązywać się do jednego tematu czy wynalazku, bo naszym obowiązkiem jest szukanie nowych metod i rozpoznawanie nowych technologii.
Panie profesorze, to skoro o nowej metodzie, to chciałem pana zapytać, bo przeczytałem na państwa stronie, że badają państwo pamięć za pomocą elektrod wszczepionych do mózgu. O co chodzi w tym rozwiązaniu? Rozumiem, że badanie pamięci, no ale czemu to ma służyć?
Więc jest to pewnego rodzaju rozwinięcie koncepcji tego cyberoka, o którym mówiliśmy, dlatego że podstawowym interfejsem takiej komunikacji pacjenta z komputerem jest nadal system śledzenia wzroku, z tym, że my tutaj w tym momencie również śledzimy rozwarcie źrenicy, dlatego że pod wpływem bodźców, różnych bodźców słuchowych, czy wizualnych, czy pod wpływem jakichś poleceń głosowych, mimowolnie u nas, to jest tak zwany odruch bezwarunkowy, dochodzi do zwężenia albo rozszerzenia źrenicy. I przyjmuje się, że na przykład jeśli osobę, coś każdego z nas, nie tylko pacjenta, jeśli coś zainteresuje, to my chcemy jak gdyby więcej informacji wpuścić przez...
Przez siatkówkę, przez oko,
przez siatkówkę, tak. Mimowolnie rozszerza się ta źrenica. I to jest taki sposób interakcji. Natomiast dzięki współpracy z kliniką Mayo w Rochester w USA mamy możliwość badania tych reakcji również głęboko w mózgu. To jest dość ciekawa historia.
Stąd te wszczepiane elektrody, tak?
Tak jest. Powrócił do nas wydelegowany kiedyś z Gdańska na stypendium pan doktor Kucewicz, który odnalazł się po ukończeniu kilku renomowanych, prestiżowych uczelni jako profesor w klinice Mayo właśnie i zdecydował się wrócić do Gdańska. I w ten sposób jak gdyby uzyskaliśmy dostęp do możliwości prowadzenia badań we współpracy z kliniką Mayo.
No tak, bo to kontakty i wiedza pana profesora Kucewicza, prawda?
Tak jest. I tam są pacjenci, którzy mają, no mówiąc obrazowo, otwarte głowy, dlatego że mają otwarte czaszki i mają wszczepione mózgi po 100 elektrod.
No to nie jest niebezpieczne, panie profesorze? No bo taka
oczywiście
ingerencja.
Nie robi się tego dla samych badań. No to są pacjenci, którzy nie mają już wyjścia, bo mają tak silną epilepsję, że szuka się możliwości wspomagania ich. Natomiast skoro są podłączeni do takiej właśnie aparatury i mają te elektrody, no to bezinwazyjnie, bez dodatkowych jakichś obciążeń dla nich można badać im.
Czyli to nie są eksperymenty dla eksperymentów, ale przy okazji pomocy leczenia ludzi, którzy mają epilepsję, tak?
Dokładnie tak. I schemat tego badania wygląda w ten sposób, że dajemy pewne treści na monitorze komputerowym i badamy rozszerzenie źrenicy, czyli stopień zainteresowania i badamy reakcje pamięciowe w mózgu za pomocą tych 100 elektrod, analizując sygnały elektryczne z tego mózgu. Więc tych pacjentów jest kilkunastu w tej chwili. Kilka osób w mojej katedrze pracuje. Tutaj no, bezpośrednio dowodzi tym eksperymentem właśnie wspomniany dr Kucewicz. Są już pierwsze publikacje w najbardziej prestiżowych czasopismach medycznych, więc no, nie oczekiwałem takiego rozwoju tej koncepcji cyberoka. No, jest po prostu ten rozwój fantastyczny, także jestem z tego powodu bardzo zadowolony.
Panie profesorze, czy pracują państwo także nad możliwością stymulacji elektrycznej w celu poprawy pamięci? No bo ja pamiętam, że kiedyś z profesorem Wetulanim, który już nie żyje, neurobiologiem rozmawiałem, no i on opisuje to nawet w swojej książce, że takie możliwości są, prawda?
No właśnie, żal byłoby tutaj nie wykorzystać tych możliwości technicznych, bo proszę sobie wyobrazić, że te 100 wszczepionych elektrod można sobie definiować w ten sposób, która z nich będzie elektrodą, przez którą dostarczamy pobudzenie elektryczne, a które będą tymi, które odbierają te fale alfa, beta, gamma, które upowszechniają się, propagują się w mózgu pod wpływem tej stymulacji. I jeżeli w danym momencie na przykład elektroda numer 1 jest tą stymulującą, no to elektrody numer 2 do 100 odbierają, prawda? Ale za chwilę możemy to zmienić i powiedzieć, że elektroda numer 10 jest elektrodą stymulującą, a elektrody 1 do 9 i 11 do 100 są odbiorczymi. W związku z tym możemy przeszukiwać cały mózg pod względem tego, gdzie propaguje się reakcja właśnie pamięciowa również na bodziec.
No niebywałe. Panie profesorze, no ja słucham, to oczywiście zawsze jest fascynujące, a poznawanie tajemnic mózgu od wielu, wielu, nawet nie dziesiątek, ale setek lat pobudza uczonych i badaczy. Ja nie wiem, o ilu jeszcze rozwiązaniach porozmawiamy, ale chciałem zapytać pana, bo wiem, że pracują państwo, nie wiem na jakim to jest etapie, nad inteligentnym długopisem, który ma pomóc osobom cierpiącym na chorobę Parkinsona przy stosowaniu terapii? Proszę powiedzieć, bo to jest bardzo ważne i przy zażywaniu leków przez osoby cierpiące na tę chorobę rzeczywiście są problemy.
To jest taki przykład, że z jednego projektu pewne technologie mogą przemigrować do innego. Myśmy dla potrzeb projektu, które robiliśmy z największym polskim bankiem, opracowali inteligentny długopis.
To już jakiś czas temu, prawda?
Tak. I ten w zasadzie cel był taki, żeby rozpoznawać autentyczność, określać autentyczność podpisu klienta bankowego. Natomiast cały czas utrzymujemy współpracę z wybitnymi lekarzami. Na przykład profesor Jarosław Sławek, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. I to iskry trzeba na stu ksiana przysłowiowej, żeby, prawda, zauważyć, że taka technologia ma zastosowania również w medycynie. I jest taki problem z osobami chorymi na chorobę Parkinsona, że one znajdują się w dwóch stanach. Stan tak zwany on i off, czyli jest albo nasilenie tych objawów choroby, albo nawet te objawy chorobowe są wyłączone. I podawanie leków, które niwelują te, czy zmniejszają te objawy parkinsonizmu, powinno być dostosowane do tego, w jakiej fazie znajduje się pacjent.
Czyli do potrzeb klinicznych czy neurologicznych, prawda?
Ale te potrzeby mogą się zmieniać nawet kilkakrotnie w ciągu doby. I mogą się zmieniać co kilka dni. I przecież lekarz nie jest w stanie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę nadzorować każdego pacjenta. W związku z tym potrzebne są metody, które ułatwią nawet samodiagnozowanie się tych pacjentów, żeby wiedzieli, jak powinni zażywać leki.
Czyli i zarówno na przykład, kiedy i jaką dawkę, tak?
Może? Tak. I czy powinni może zgłosić się ponownie na badanie, bo ich stan się pogarsza, lub też czy czasem stan ich w okresie remisji choroby, czy się polepsza. No więc tutaj dość prosta zasada tego długopisu. On jest wyposażony w bardzo wiele wbudowanych czujników i bezprzewodowo się komunikuje z komputerem. I pacjent ma testy do wykonania na powierzchni monitora komputerowego.
I pisząc różne... tym długopisem?
Tak, to jest pismo, ale też są różne labirynty i tak dalej. Następuje diagnostyka stopnia nasilenia tych wszystkich drżeń i usztywnień ręki przy pisaniu i rysowaniu, i to można odwzorować na kwalifikację do fazy właśnie, w jakiej fazie jest pacjent.
Rozumiem. I rozumiem, że to jest też program, który lekarzowi czy choremu od razu mówi, zażywaj albo nie zażywaj, tak, panie profesorze?
No, w każdym razie radzi. My zawsze unikamy tego, żeby program komputerowy zastąpił lekarza, ale zawsze może coś pomóc.
No to tak jak przy systemach eksperckich, prawda? Panie profesorze, ja spoglądam na zegarek, sobie wypisałem tyle ciekawych rozwiązań, ale mam nadzieję, że umówimy się już wkrótce, żebyśmy porozmawiali o nowych metodach badania słuchu za pomocą mikrofragmentów mowy, o wirtualnym lustrze, o cybersali, ale... Czego mogę panu życzyć na nowy rok, panie profesorze?
Panie redaktorze, chyba tego, żeby rozwinęło się nam Centrum Biotech Med, które zostało właśnie założone na uczelni. Ja dostałem pełnomocnictwo od pana rektora, żebym rozwinął to centrum, a jest to związane z nadaniem właśnie statusu uczelni badawczej Politechnice Gdańskiej. Powstały 4 centra, jedno z nich właśnie dotyczy tych technik medycznych, między innymi tych, o których rozmawialiśmy, ale to nie jest tylko inżynieria biomedyczna, bo w zakres tych badań wchodzą również badania z obszaru chemii, to są oddziaływania komórkowe, wchodzą badania z...
Czyli biologia molekularna też.
Tak, biologia molekularna, wchodzą zagadnienia nanotechnologiczne, wchodzą zagadnienia mechaniki, tak zwane egzoszkielety, to bardzo ciekawa rzecz, to są zewnętrzne szkielety zakładane na ubranie, które pomagają się ruszać pacjentom. Także jest mnóstwo tematów, które w zasadzie obejmują większość wydziałów uczelni i to centrum ma się rozwinąć. Jednym z zadań tego centrum jest sprowadzenie również wybitnych uczonych z zagranicy do pracy w Politechnice Gdańskiej. Także sporo wyzwań przed nami. Jeżeli pan redaktor chciałby czegoś dobrego życzyć, to właśnie tego, żeby to się udało, żeby się rozwinęła ta działalność.
Panie profesorze, to oczywiście tego życzę, bo myślę, że to jest nie tylko dla środowiska Politechniki Gdańskiej czy środowiska uczonych, ale dla nas wszystkich bardzo ważne. Gościem Wieczoru Odkrywców był dziś pan profesor Andrzej Czyżewski, kierownik Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, który ze swoim zespołem opracował szereg ważnych, ciekawych, multimedialnych rozwiązań znajdujących zastosowanie w medycynie. Panie profesorze, jeszcze raz bardzo panu dziękuję.
Dziękuję serdecznie.